do MSWiA, na jakim są etapie, jeśli chodzi o realizację wyroku TSUE? Usłyszałam, że analizy cały czas trwają. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi wprost: Polska musi zacząć uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Iran zapewnia, że panuje nad sytuacją, ale protesty w tym kraju nie słabną. Od 2 tygodni na ulicach irańskich miast trwają krwawe demonstracje przeciwko władzom. Według nieoficjalnych informacji zginęły setki osób. Wydarzenia monitorują Stany Zjednoczone. Prezydent Donald Trump kilkukrotnie powtórzył, że rozważa zbrojne uderzenie na Teheran. Marcin Starzec.
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi przekonuje, że państwo nie szuka wojny, ale jest na nią gotowe. Te słowa padły po ostrych komentarzach z Waszyngtonu. Dziś w nocy polskiego czasu rzeczniczka prasowa Białego Domu Caroline Lewitt powtórzyła, że Trump nie wyklucza żadnego scenariusza, także militarnego, choć oficjalnie podkreśla, że pierwszym wyborem pozostaje dyplomacja. Naloty byłyby jedną z wielu opcji branych pod uwagę przez prezydenta, ale jak zwykł podkreślać, negocjacje mają tu priorytet. Według Białego Domu sygnały płynące z Teheranu nieoficjalnymi kanałami różnią się od publicznych deklaracji władz Iranu. Myślę, że prezydent jest zainteresowany zbadaniem tych wewnętrznych komunikatów. Wciąż nie jest do końca jasne, jak dokładnie wygląda sytuacja w Iranie, chociaż pojawiają się doniesienia o brutalnym tłumieniu protestów przez siły bezpieczeństwa. Marcin Starzec, TOK FM.
To może być kluczowe spotkanie w sprawie Grenlandii. Jutro w Waszyngtonie sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się z ministrami spraw zagranicznych Danii i Grenlandii. Politycy będą rozmawiali o zakusach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, aby przejąć wyspę. W tym tygodniu w Kopenhadze z duńskim rządem w sprawie Grenlandii będą rozmawiali także amerykańscy senatorowie. Gdańsk wspomina dziś zamordowanego prezydenta. 7 lat temu na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy samorządowiec został zaatakowany nożem. Zmarł dzień później w szpitalu. Paweł Radzewicz.
Tak jak w dniu śmierci prezydenta przed Europejskim Centrum Solidarności zostanie ułożone ogromne serce ze zniczy. Tak jak 7 lat temu w centrum Gdańska zbiorą się tłumy, mówi Marta Formela z Urzędu Miasta.
Zaplanowano m.in. wspólne złożenie kwiatów przy płycie upamiętniającej wydarzenia z 2019 roku i uczczenie Dnia Patrona razem ze szkolną społecznością Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Po raz 5 ogłoszony zostanie także laureat Międzynarodowej Nagrody imienia Pawła Adamowicza.
Jednym z bardziej symbolicznych momentów będzie odegranie na Carillonach utworu Sound of Silence, który 7 lat temu stał się symbolem zapoczątkowanej hejtem tragedii. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
Sroga zima na kilka dni odpuści, od zachodu do Polski wkracza ocieplenie i niesie ze sobą marznący deszcz i gołoleć. Jutro ten front dotrze do centralnych województw, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Tutaj jeszcze na tych krańcach wschodnich te temperatury nadal ujemne, natomiast już opady marznące pojawią się w centrum Polski i na południowym wschodzie, natomiast już na zachodzie temperatury lokalnie nawet do 5 do 7 stopni na plusie.
Mróz i śnieg wrócą pod koniec weekendu. Noc wynika, że temperatura na początku przyszłego tygodnia znowu może spaść do kilkunastu stopni poniżej zera. A dziś na zachodzie ocieplenie około plus 3 stopni, pokażą termometry. Na wschodzie miejscami nawet minus 11 i jeszcze około minus 5 w centrum. Śnieg popada w centrum i na południu, na zachodzie i południowym zachodzie. Tak jak mówiliśmy, opady śniegu będą przechodziły w śnieg z deszczem i deszcz miejscami marznący, powodujący gołoleć.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Poranek, 13 dzień stycznia i wtorek. Maciej Kluczka, zapraszam na program, na poranek TOK FM. Zdradzę Państwu trochę na początku politycznej i redakcyjnej kuchni ostatnich kilkudziesięciu godzin. Dziś naszym gościem miała być pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jedna z dwóch kandydatek, które przeszły do drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego Polski 2050. Termin tej drugiej tury był znany od dawna, więc z wyprzedzeniem umówiliśmy się na rozmowę. Wczoraj jednak niespodziewanie pierwsza wiceprzewodnicząca partii odwołała swój wywiad. Jak się później dowiedziałem, w tym samym czasie w konkurencyjnej stacji radiowej swój wywiad zaplanowany miała także druga kandydatka, minister Paulina Henning-Kloska. Co ciekawe, również odwołała swoją rozmowę. Później w Sejmie usłyszałem, że jest plan partii taki, by dziś rano o godzinie 10:00 kandydatka, która wygra wybory, wystąpiła po raz pierwszy na konferencji prasowej. i może z kandydatką, która te wybory przegrała. Byłby to pokaz jedności partii i otwarcia nowego rozdziału. Czy tak będzie? Tu stawiam duży znak zapytania, bo po północy dowiedzieliśmy się, że drugiej tury wyborów w Polsce 2050, wyników tej drugiej tury nie poznamy, bo została ona unieważniona z powodów technicznych. Nowego terminu ponownego głosowania nie znamy. To oczywiście kompromitacja tych wyborów i to z wielu względów. Polska 2050 notuje bardzo kiepskie wyniki sondażowe. Wybory miały skupić uwagę mediów na kandydatach, na ich propozycjach, ale w trakcie wyborów słyszeliśmy o coraz gorętszej atmosferze w partii. Tuż przed drugą turą wyborów do członków partii list napisał jeszcze obecny szef partii, czyli Szymon Hołownia. Wicemarszałek napisał, tu cytat, że ta kampania wyborcza, stwierdzam to ze smutkiem, zamiast zbudować, wyniszczyła naszą partię. Mocne. Wczoraj Gazeta Wyborcza opisała gorącą dyskusję na wspólnym partyjnym komunikatorze internetowym wobec Michała Kobosi, który bez wiedzy Szymona Hołowni spotkał się z Donaldem Tuskiem, miały nawet paść oskarżenia o zdradę. Później niektórzy politycy Polski 2050, kojarzeni właśnie z Hołownią i Pełczyńską-Nałęcz, zaczęli się z tej grupy na komunikatorze usuwać. To jeśli teraz do tych problemów doszły problemy stricte techniczne, to wizerunek partii ucierpi na pewno jeszcze bardziej. Oczywiście problemy techniczne zdarzają się każdemu i nawet w najmniej oczekiwanych momentach. Jednak trudno się dziwić niektórym komentarzom w internecie, w których ludzie pytają, jak mamy zaufać partii, która nawet nie potrafi wybrać swojego przewodniczącego. Sytuacja nad wyraz ciekawa, choć dla partii pewnie nieciekawa, dlatego jeszcze tym bardziej się cieszę, że jednym z gości dzisiejszego poranka TOG FM będzie Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący klubu Polski 2050. Ta rozmowa za pół godziny po informacjach o 7.40. Wcześniej o 7.20 Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Porozmawiamy o planie na ustawę 2.0 w sprawie bezpieczeństwa cyfrowego, ale też zapytam o informację naszej redakcyjnej koleżanki Ani Gmiterek-Zabłockiej, która dowiedziała się, że rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest już gotowe. Ministerstwo Cyfryzacji właśnie je przygotowało, ale jeszcze jest potrzebna tutaj zgoda, opinia MSWiA. O 8.00 Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a po 8.20 profesor Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. A wracając jeszcze do tych wyborów z Polski 2050, pomyślałem sobie, że do tej pory w historii III RP mieliśmy do czynienia z wyborami, przy których na przykład wieczorem kładliśmy się spać z kandydatem, który wygrywa te wybory, a budziliśmy się nad ranem, bo te nocy wyborcze często są krótkie, z drugim kandydatem, który jednak wygrywa te wybory, a ten pierwszy musiał się z wygraną pożegnać. No a w tym przypadku mamy do czynienia w ogóle z wyborami, których nikt nie wygrał, przynajmniej na razie. To nowość w historii III RP. Wrócimy do tego tematu, a ja teraz jeszcze przejrzę najważniejsze tematy z dzisiejszej prasy. Bardzo ciekawy jest artykuł Wiktora Ferfeckiego z Rzeczpospolitej o byłym wiceministrze z Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceminister skarbu w rządzie PiS Krzysztof Tołwiński bryluje w mińskich, białoruskich mediach. Pojawił się ostatnio w mińskiej siedzibie Liberalno-Demokratycznej Partii Białorusi. Siedząc u boku przewodniczącego ugrupowania, powiedział do kamer kilka słów, zarzucając Polsce m.in., uwaga, finansowanie terroryzmu. Według Tołwińskiego Polska wspiera polskie ośrodki antybiałoruskie i mówił tutaj o Fundacji Białoruski Dom, działającej na warszawskiej Saskiej Kępie. I to nie pierwszy raz, gdy były pierwszoplanowy polski polityk robi coś, co może ucieszyć mińską propagandę. Więcej o w tym artykule, do tych informacji dotarła Rzeczpospolita. Ale warto jeszcze zaznaczyć, że to nie pierwszy taki występ i aktywność w Białorusi Krzysztofa Tołwińskiego. W 2023 roku zarejestrował partię Front i rozpoczął polityczną karierę, tylko właśnie, że nie w Polsce, ale na Białorusi. Po tych sfałszowanych wyborach prezydenckich, ostatnich w Białorusi, stwierdził, że zostały one przygotowane profesjonalnie, nie ma żadnych zastrzeżeń, widział, co się działo w lokalach wyborczych i generalnie oskarżał Polskę i Europę i cały Zachód o próbę ingerencji wewnętrzne sprawy białoruskie. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość, co prawda ten polityk już nie działa w partii od sporego czasu, no ale jednak w tym pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości był prominentnym ministrem. Więc pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość jakoś bada historię swojego byłego polityka i czy też nasze służby. Na tej samej stronie Rzeczpospolitej Izabela Kacprzak informuje o tym, bazując też na swoich wcześniejszych informacjach, jak wyglądała dokładnie historia uzyskiwania azylu politycznego na Węgrzech przez Zbigniewa Ziobrę. I autorka artykułu pod tytułem Ziobro miał konkretny plan, przypomina, że już pod koniec grudnia, przed świętami Bożego Narodzenia, ten azyl polityczny był przyznany, bo miał to być as wyjęty z rękawa podczas posiedzenia aresztowego w sądzie w Polsce 22 grudnia. Jak pewnie Państwo pamiętają, wtedy sąd z uwagi na niepełny materiał uznał, że nie zdecyduje o tym, czy przychylić się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości i odroczył posiedzenie na dzień 15 stycznia, to już w ten najbliższy czwartek. No i się okazuje, że już wtedy obrońcy Zbigniewa Ziobry mieli przygotowaną tę informację o uzyskanym azylu. Sam Zbigniew Ziobro kluczył w tej sprawie. W rozmowie z prawicowymi mediami nie chciał powiedzieć, czy ten azyl już uzyskał. W poniedziałek, czyli wczoraj, mecenas i sam mecenas Lewandowski, sam Zbigniew Ziobro potwierdzili tę informację. No, ale jak mówią nieoficjalnie politycy PiS-u w rozmowie z Rzeczpospolitą, ale te informacje pojawiają się również w rozmowie z Polską Agencją Prasową i z Newsweekiem. Tak naprawdę większość polityków Prawa i Sprawiedliwości nie jest usatysfakcjonowana tym obrotem sprawy. Twierdzą, że uzyskanie azylu politycznego przez Zbigniewa Ziobrę tylko niepotrzebnie przedłuża ten temat. Zresztą wczoraj Mateusz Morawiecki w rozmowie z RMF stwierdził, że przecież też ma zarzuty postawione przez prokuraturę, że on tutaj na ubitej ziemi z rządem Donalda Tuska będzie walczyć i o żaden azyl polityczny nie będzie się ubiegać. To jest ewidentny przytyk wobec Zbigniewa Ziobry. Może były premier chciał się wobec Zbigniewa Ziobry odwinąć za nazywanie go kiedyś, i to w czasach rządów PiS-u, miękiszonem. I jeszcze zachęcam na koniec, to jest bardzo duży temat i bardzo ważny, Państwa, do zajrzenia do Gazety Wyborczej na stronie 4, artykuł Piotra Żytnickiego o trudnej sytuacji Radia Poznań, trudnej pod względem dziennikarskim. Radio Poznań zapłaci 50 tysięcy złotych za każde powiązanie Mariusza Świtalskiego ze sprawą zabójstwa Jarosława Ziętary. Zdecydowała o tym sędzia Magdalena Horbacz. Radio usuwa podcast i nie może publikować nowych materiałów, mimo że konstytucja zabrania cenzury prewencyjnej. Jest przywołana w tym artykule cała historia Świtalskiego. To jest jeden z beneficjentów transformacji. Jeszcze w PRL-u założył firmę Elektromis. Do tej historii wracają dziennikarze Radia Poznań i Onetu w podcaście, przypominając, że Jarosław Ziętara tuż przed tym, jak został zamordowany, wspominał, że ma ważne i sensacyjne informacje i miał być tematem Elektromis, mimo że podcast powstał na podstawie już znanych informacji, to obrońcy Świtalskiego, pełnomocnicy, zażądali usunięcia tych materiałów ze stron radiowych, no i radio postępuje zgodnie z tym orzeczeniem sądu, no ale o wolność dziennikarską i o wolność mediów pytania tutaj powstają. Na pewno i Gazeta Wyborcza, i Piotr Żytnicki z Poznania będą tę sprawę dalej monitorować. My będziemy się też przyglądać, bo jest bardzo ważna ze względów na wolność mediów. A Radio Poznań przy okazji serdecznie pozdrawiam. Za chwilę informacje o 7.20, po nich pan wiceminister Dariusz Standerski.
Autopromocja.
Na drodze może liczyć się każda decyzja. W najnowszym odcinku Planu Działania sprawdzimy, jak właściwie zachować się w czasie wypadku, jak reagować w nieprzewidzianych sytuacjach i jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo za kierownicą, bo wiedza to nie teoria, to realna pomoc w kryzysowych momentach. Plan Działania. Nowa audycja w Radiu Tok FM. Dziś po 13.40. Zapraszam, Szymon Kępka.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Przepraszam bardzo, co sądzi pan o autoryzowanym serwisie Toyoty?
Prowadzę firmę, mam kilka Toyot. Autoryzowany serwis działa jak trzeba. Wszystko na czas, bez przestojów. Mają też ekspres serwis, kluczykomat, różne udogodnienia. Auta nie czekają w warsztacie, tylko są w trasie i zarabiają. Toyota to dla mnie doświadczenie. To pewność. No i spokój przede wszystkim.
Toyota Service. Jesteśmy blisko.
Podróżując po Europie, warto mieć oczy szeroko otwarte na cuda natury i architektury. Piękne doliny, zamki czy średniowieczne wieże. Jedziemy i podziwiamy. A gdy na trasie przydarzy się nam dzwon, to dzwonimy po asystans.
Podróżuj bez stresu. Otwórz konto i kup ubezpieczenie OC Auta w Crédit Agricole. A w razie wypadku dzwoń po darmowy asystans w Europie. Bank Crédit Agricole.
Z promocji otwórz konto i zyskaj zwrot za OC. Skorzystasz w placówkach i w CA24 Mobile do końca marca tego roku. Otwórz konto dla Ciebie Move lub konto dla Ciebie Prime. Podpisz umowę ubezpieczenia pakiet Moto i daj nam zgody marketingowe. W cenie Moto OC otrzymasz ubezpieczenie w pakiecie Moto Assistance podstawowym na Polskę i Europę. Crédit Agricole Bank Polska S.A. występuje w roli agenta ubezpieczeniowego Crédit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia są w regulaminie promocji oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia na stronie banku.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV TCL Mini LED aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie wojsko w nocy zaatakowało z powietrza Kijów i Charków. Dwa największe miasta Ukrainy, zginęły w sumie 4 osoby. W Charkowie rosyjski dron uderzył w sanatorium dla dzieci. Nie ma informacji o ofiarach wśród pacjentów. Polska 2050 na razie bez nowego przywództwa z powodu problemów technicznych. Głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii zostało unieważnione. Nie ma oficjalnych informacji, co to za problemy techniczne. Wiadomo jedynie, że termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa Partii. O stanowisko przewodniczącej ubiegają się w drugiej turze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Henik-Kloska. Minister spraw zagranicznych Wenezueli zapewnił, że jego kraj jest gotów realizować nową agendę współpracy z Unią Europejską, Wielką Brytanią i Szwajcarią. Złożył też te deklaracje po spotkaniu z członkami Korpusu Dyplomatycznego w stolicy kraju Caracas, które odbyło się z udziałem pełniącej obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Doszło do niego w ponad tydzień od ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę, zakończonego pojmaniem przywódcy kraju Nicolasa Maduro i jego żony. Kultowe komiksy z serii Kaczor Donald będą rozsyłane do domów trzecioklasistów w Helsinkach. Celem projektu Komiksy Bramą do Czytelnictwa jest poprawa umiejętności czytania i pisania wśród dzieci i młodzieży. Według ankiet przeprowadzonych wśród czytelników nawet 40% Finów nauczyło się czytać z pomocą właśnie Kaczora Donalda.
Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Katarzyna Kawa nie zagra w wielkoszumowym Australian Open. Jedna z bohaterek naszej kadry podczas turnieju United Cup już w pierwszej rundzie eliminacji przegrała z Ukrainką Darią Snigur 1-6, 6-2-2-6. Dalej grają Linda Klimowicowa, która jutro zmierzy się z Australijką Lizette Cabrerą oraz Maja Chwalińska, która teraz zagra ze Szwajcarką Rebeką Masarową. Pewne gry w głównej drabince są oczywiście Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Wiceliderka światowego rankingu odpoczywa, a Magdy grają w turnieju w Hobart. Fręch w pierwszej rundzie pokonała dziś francuskę Elze Jacquemot 6-4, 6-0. Jego jedną rywalką będzie najwyżej rozstawiona Brytyjka Emma Raducanu bądź kolubinka Kamila Osorio. A Linet jeszcze dziś zagra z Oksaną Zelechmietową. Porażka z Barceloną w meczu o Superpuchar Hiszpanii przelała czarę goryczy. Xabi Alonso nie jest już trenerem Realu Madryt. Królewscy rozwiązali kontrakt za porozumieniem stron. Nie jest tajemnicą, że szkoleniowiec nie dogadywał się z częścią piłkarzy, a w ostatnich tygodniach Real grał po prostu słabo. Jego tymczasowym trenerem będzie teraz były piłkarz królewskich Alvaro Arbeloa, który wcześniej prowadził drużynę rezerw i zespoły młodzieżowe. Koniec marzeń o dobrym wyniku w Dakarze dla najmłodszego z Kanu Goczałów. Eryk, który po 7 etapach był na 10 miejscu, miał wczoraj duże problemy i do mety dotarł ponad 100 minut za zwycięzcą etapu z Saudem Wariawą z RPA.
Niestety to nie był najlepszy odcinek dla nas. Pękł nam z tyłu dymper. Udało się nam go załatać po długich walkach. Mieliśmy klej do chłodnic, laliśmy smary, laliśmy wszystko, cokolwiek mieliśmy.
W tej sytuacji najwyżej w generalce z Polaków na 16 miejscu jest ojciec Eryka Marek. Jego brat Michał zajmuje 21 miejsce, a Eryk spadł na 22. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Nasser Al-Attiyah z Kataru przed Szwedem Matiasem Ekstremem i Henkiem Lateganem z RPA. Ostateczny skład reprezentacji na zimowe igrzyska w Mediolanie i Cortinie poznamy za niecałe 2 tygodnie. Polski Komitet Olimpijski zatwierdzi kadrę 26 stycznia. 4 dni później odbędzie się jedyne przed wyjazdem ślubowanie, w którym weźmie udział część sportowców. Pozostali zrobią to na miejscu we Włoszech.
Śnieg popada w centrum i na południu, na zachodzie i południowym zachodzie opady śniegu będą przechodzić w śnieg z deszczem i deszcz miejscami marznący, powodujący gołoleć. Na zachodzie temperatury na plusie około plus 3 stopni, na wschodzie miejscami jeszcze minus 11, około minus 5 w centrum.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7.25. Naszym gościem jest Dariusz Standerski, Nowa Lewica, wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Ministerstwo Cyfryzacji udzieli pomocy Polsce 2050, by mogła ponownie w trybie online dokonać wyboru nowego przewodniczącego, przewodniczącej partii? Bo jak najwyraźniej są problemy.
Ministerstwo Cyfryzacji nie brało w żaden sposób udziału ani w pierwszej, ani w drugiej turze tych wyborów. Polska 2050 jako niezależna organizacja może oczywiście wnioskować o integrację na przykład z aplikacją M-Obywatel, natomiast tutaj nic takiego nie miało miejsca. Ja nigdy złego słowa nie powiem na moich przyjaciół z Polski 2050, natomiast jak będę pytany kiedyś o to, czy wprowadzimy elektroniczne głosowanie w wyborach, na przykład do Sejmu czy do Senatu, to czasem pewnie podam ten przykład jako właśnie usługi, którą należy cyfryzować na samym końcu, bo jak widzimy, jest to usługa, czynność najbardziej wrażliwa, gdzie jak wyskakuje jakiś błąd, no to ma poważne konsekwencje dla całego ugrupowania politycznego, jak widzieliśmy na tym drobnym pilotażu głosowania elektronicznego.
A jeśli dobrze pamiętam, to powszechność głosowania takiego e-votingu to jest jeden z postulatów już od lat Polski 2050, więc należy dobrze się przygotować do takich procedur.
Ja na to patrzę całkowicie z zewnątrz jako obserwator właśnie na takie procesy, które pokazują nam, co należy poprawić i jakie lekcje wyciągać. Dlatego, tak jak mówię, jeżeli kiedyś, a pewnie kiedyś okaże się, że będziemy głosować elektronicznie w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, ale to stanie się na samym końcu. To będzie ostatnia usługa publiczna, którą pewnie za 10, może 15 lat scyfryzujemy. Widać na tym przykładzie, że jeszcze jest za wcześnie.
Czy ta sytuacja, no oczywiście są już domysły, czy czasami ktoś nie chciał tych wyborów skręcić, albo może wynik wyborów się komuś nie podobał. No ale nawet gdyby nie było takich teorii spiskowych, to są pytania, czy po prostu partia umie przeprowadzić wewnętrzne wybory
tej drugiej tury, tutaj przy tej drugiej turze partia ma problemy. Mhm. Czy to może jednak rodzić też problemy dla całej koalicji rządzącej, bo zaczną się jakieś tutaj znowu wewnętrzne walki w Polsce 2050. Wszyscy w koalicji 15 października czekali na koniec tych wyborów, a ten koniec się przeciąga.
Każda partia niezależnie układa sposób, w jaki wybiera swoje władze. Nowa Lewica, mając 19-20 tysięcy członków, zrobiła to w trochę inny sposób, ale powiem szczerze, jako też osoba, która w niejednej kampanii partyjnej brała udział, ja się osobiście dziwię, że nie spróbowano zrobić takiego spotkania wszystkich członków partii. My gromadziliśmy na przykład na spotkaniach powiatowych po 300, 400, 500 osób, mhm. więc nie byłoby problemem, żeby zebrać w jednej sali 656 osób, żeby te osoby tak, zagłosowały.
Tylu było tam, uprawnionych w Polsce 2050.
Dokładnie, tam elektronicznie. Ostatnio, podczas Kongresu Krajowego Lewicy, w sali mieliśmy chyba 450 delegatów i też głosowaliśmy elektronicznie. Mieliśmy urządzenia do głosowania. To wszystko przeszło bardzo sprawnie. Minister Gajewski prowadził całe posiedzenie, ale to ma ogromną zaletę, bo po pierwsze, jeżeli coś wtedy się nie uda, wystąpi jakiś błąd, to ludzie mogą od razu natychmiast powtórzyć to głosowanie. A poza tym to ma dużą wartość, bo ludzie się widzą, ludzie mogą dyskutować. To jest o wiele lepsze niż siedzenie przed komputerem i kliknięcie na kandydatkę.
Kiedy poznamy ostateczną treść projektu ustawy o bezpieczeństwie cyfrowym w wersji 2.0, tej poprawionej, no, której, możemy powiedzieć, wymaga prezydent, no bo zawetował pierwszą ustawę. Rozumiem, że Ministerstwo Cyfryzacji i rząd chce jak najszybciej przygotować drugą wersję. Na ile będzie zmieniona, kiedy ją poznamy?
Problem jest w tym, że nie wiemy, czego oczekuje pan prezydent, ponieważ z uzasadnienia weta do ustawy, która miała wprowadzić bezpieczniejszą i bardziej wolną dyskusję w internecie, wynika niewiele ponad to, że być może ktoś w kancelarii prezydenta przeczytał nie tę wersję ustawy, czy w ogóle nie tę ustawę, ponieważ w uzasadnieniu są elementy, których po prostu nie ma w ustawie. W związku z czym jest to dla nas trudne, żeby zinterpretować, czy pan prezydent przeczytał ustawę oraz czego by oczekiwał.
Chociaż, jak słyszałem prezydenckich ministrów przez ostatni weekend, bo w piątek była decyzja o wecie, to słyszałem, że po prostu ten katalog sytuacji, w których powinno dochodzić do interwencji, powinien być zmniejszony, że tylko jeżeli chodzi o poważne przestępstwa dotyczące nawoływania do na przykład samobójstwa, pedofilia, terroryzm, a już nie na przykład kwestie dotyczące dezinformacji, propagandy, bo według prezydenckich ministrów to można zbyt rozszerzająco interpretować i to rodzi według nich obawy o wolność słowa. Czy pójdziecie troszeczkę wężej w tej sprawie?
Ale właśnie tego, co pan redaktor wymienił, nie ma w ustawie.
Oni twierdzą
Właśnie, bo nie przeczytali ustawy, panie redaktorze. W tej ustawie nie ma żadnych czynów dotyczących dezinformacji, propagandy. Ja też nad tym ubolewam, że nie ma tam kwestii porządku fake newsów.
Czyli może wicepremier Gawkowski powinien z aktualną wersją ustawy pójść i usiąść na przykład z ministrem Boguckim, szefem kancelarii, i przejrzeć ją od deski do deski.
Z całym szacunkiem, panie redaktorze, dla premiera Gawkowskiego partnerem jest pan prezydent Nawrocki, a nie pan minister Bogucki. No, ja się mogę chętnie spotkać z panem ministrem Boguckim, no ale jednak premier Gawkowski jest jedną z najważniejszych osób w państwie.
I będzie takie spotkanie? Jest szykowane?
Premier zwracał się o takie spotkanie już w listopadzie. Pan prezydent ani jego kancelaria nie znalazły czasu od tamtego momentu. Tak samo jak nikt z kancelarii prezydenta nie znalazł czasu, żeby przyjść na konsultacje, wysłuchania publiczne, żeby zająć stanowisko. Mają tam naprawdę dużo tekstów o dialogu, ale tego dialogu po prostu nie nawiązują. Dlatego my zaczęliśmy wczoraj już konsultacje założeń nowego projektu, żeby być może kancelaria prezydenta tym razem z tej możliwości nawiązania dialogu, o którym tak dużo mówi, skorzystała.
Ale co mogłoby się, panie ministrze, w tym projekcie zmienić?
Znaczy przede wszystkim...
Skoro według pana sporo tych kwestii, o które są zarzuty ze strony kancelarii prezydenta, w tym projekcie nie ma, więc...
Dlatego zaczęliśmy wczoraj konsultacje, wczoraj spotkaliśmy się z samorządami zawodowymi, z lekarzami, pielęgniarkami, adwokatami, radcami prawnymi, po to, żeby jeszcze raz ich zapytać o ich perspektywę w tym zakresie. Będziemy kontynuować te konsultacje, bo przede wszystkim jaka robota jest do zrobienia, to jest przekazanie konkretnie, co w tych przepisach jest, a czego nigdy nie było. I uważam, że jeżeli to
trafi do kancelarii prezydenta, a także do części opinii publicznej, to już będzie połowa sukcesu.
No tak, ale ci wszyscy eksperci, o których pan wspomniał, pewnie są za tymi rozwiązaniami.
Tak, pytanie raczej chyba trzeba przekonywać
tę drugą stronę, czyli kancelarię prezydenta. Chyba trzeba się tam przejść.
Znaczy, ja bardzo chętnie, tylko kancelaria prezydenta musi znaleźć czas i chęć, bo tu jest też duży problem, że ani czasu, ani chęci dotychczas nie było.
To jeszcze wrócę do tego pytania. Co mogłoby się zmienić? Coś w sprawie odwoływań do sądu, w sprawie wygaszania tych treści, w sprawie katalogu tych treści, czy w ogóle coś innego?
Tak jak pokazały prace w Sejmie i w Senacie, gdzie przyjęliśmy też dużo dobrych poprawek opozycji. Każda procedura może być jeszcze bardziej dopracowana. Mhm. Ja nie uważam, że procedura jest optymalna.
Na przykład termin na decyzję sądu, tak?
Termin na decyzję sądu, kwestia sposobu przekazywania sprzeciwu, domyślność sprzeciwu przy danym typie czy kategorii treści. Naprawdę jest dużo możliwości, tylko trzeba rozmawiać. Natomiast no jeżeli widzę niektóre poprawki, które zmierzały tylko do tego, żeby trochę w tym projekcie pomieszać, no to też naprawdę się dziwię, bo jak pan mówił o katalogu treści zabronionych, które powinny być. Wie pan rektor, która partia zgłosiła rozszerzenie tego katalogu? Prawo i Sprawiedliwość. Rozszerzenie o kwestie obrażania narodu, Rzeczpospolitej, chyba prezydenta.
I tutaj dużo można podciągnąć
i podczas posiedzenia
obrażanie.
Komisji ja powiedziałem, że szanuję poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, ale obiecałem podczas konsultacji, że nie będziemy rozszerzać już katalogu. A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce rozszerzyć katalog, a później byli politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że on jest za szeroki, no to ktoś tutaj nie zrozumiał albo się nie porozumiał.
Albo jest niekonsekwentny. Panie ministrze, jeszcze na koniec króciutko. Kiedy może być rozporządzenie rządowe w sprawie działania urzędów stanu cywilnego, żeby mogły dokonywać transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych w innych krajach Unii Europejskiej? Jak się dowiedziała reporterka TOK FM Ania Kmiterek-Zabłocka, ministerstwo, pana ministerstwo, rozporządzenie już przygotowało, ale potrzebna jest jeszcze właśnie opinia, zgoda MSWiA.
Po wyroku TSUE pan premier Gawkowski zlecił analizy prawne, żeby to zrobić precyzyjnie, żeby wykonać wyrok TSUE precyzyjnie i sprawnie. W tej chwili te analizy prawne już się kończą i niebawem zaczną się zapewne prace, formalne prace legislacyjne, oczywiście.
Czyli międzyrządowe, bo to jest...
Które oczywiście będą poprzedzone konsultacjami, uzgodnieniami i opiniowaniem. Cały proces legislacyjny w tym zakresie będzie zgodny z regulaminem Rady Ministrów, bo musimy pamiętać o tym, że żeby dobrze wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości, musimy też przeprowadzić cały proces zgodnie z polską procedurą legislacyjną. Mm-hmm. I tutaj ja rozumiem, że są głosy, żeby się spieszyć, ale my tutaj musimy pamiętać o tym, żeby zgodnie z wszystkimi zasadami praworządności ten wyrok wykonać.
Ale ta procedura legislacyjna zamyka się w obrębie rządu, bo to jest rozporządzenie rządowe, nie musi to być ustawa.
Jak tylko zakończymy
Sejmie.
Wszystkie analizy prawne w tym zakresie, to oczywiście je opublikujemy, okay. Żeby nie było żadnych wątpliwości.
A rozporządzenie wymaga opinii wszystkich resortów, czy tylko zainteresowanych, na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, ewentualnie Spraw Zagranicznych?
Zgodnie z regulaminem Rady Ministrów projekty rozporządzeń podlegają uzgodnieniom. Wszystkie resorty mogą wysłać swoje stanowiska.
Obawia się pan tutaj jakiejś blokady ze strony MSWiA albo resortów kierowanych przez PSL?
Zgodnie z regulaminem Rady Ministrów ministerstwa mogą wysyłać swoje stanowiska, ale ostateczny
kształt... A tak poza regulamin, jakbyśmy wyszli?
Ale ostateczny kształt aktu prawnego w postaci rozporządzenia zależy od ministra wydającego.
Okej, okay, czyli opinie mogą być nieprzychylne, ale i tak ostateczna decyzja będzie po państwa stronie.
Zgodnie z regulaminem Rady Ministrów.
Okay, kiedy to się może zakończyć, to ta obiegówka międzyresortowa?
Regulamin Rady Ministrów ma konkretne terminy, to jest 21 dni na uzgodnienia, 30 dni na konsultacje publiczne.
Czyli w lutym może się procedura zakończyć.
Jak tylko zakończą się analizy prawne, to rozpoczniemy ewentualne stosowne
procesy. I rozumiem, że rozporządzenie wchodzi w życie i urzędnicy stanu cywilnego będą mogli wtedy takiej transkrypcji dokonywać. To już jest wtedy prosta sprawa.
Jak tylko zakończymy analizy prawne, to rozpoczniemy ewentualne działania legislacyjne.
Minister Dariusz Standerski, Nowa Lewica, Ministerstwo Cyfryzacji. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo
za chwilę informacje. Po nich Bartosz Romowicz z Polski 2050.
A Autopromocja.
Cotygodniowe podsumowanie roku, co tydzień w poniedziałek 10 najciekawszych informacji związanych z gospodarką, i tą krajową, i tą globalną. Czasami zahaczam o politykę. Zestaw informacji jest przygotowany subiektywnie. Te najważniejsze, ale także najciekawsze, to wszystko ma nam wszystkim pomóc odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości. W poniedziałki w aplikacji TOK FM zapraszam. Rafał Hirsch.
Autopromocja.
Reklama.
Uwaga, uwaga! Wielka wyprzedaż na modele Citroena z rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Miejski C3, kompaktowy C4, wszechstronny C3 Aircross, dostępne od ręki z wysokimi rabatami. Elektryczny Citroen EC3 już od 31 650 zł w pożyczce 3x33. Sprawdź ofertę na pozostałe modele. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
Citroen.
Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Barbara, bo ja muszę coś powiedzieć Mariolce.
Słucham?
No, bo pyta mnie, jak taniej kupić w Media Expert.
A, no to powiedz jej, Marian, żeby zainstalowała aplikację Media Expert, to dostanie nawet 300 zł w kuponach. A zresztą, Marian, ja już jej to sama powiem.
No i dobrze.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
A co tam w Carrefourze?
Mają ofertę 2 plus 1 za grosz. Teraz słodycze Milka różne rodzaje. W ofercie 2 plus 1 za grosz. Nie przegap! Oferta ważna do 17 stycznia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Dzień dobry, proszę pani. Co mogę podać?
Cappuccino, żeby obudzić się przy szumie fal, koktajl przy basenie i toast o zachodzie słońca z widokiem na morze.
Reis Costa dla stolika numer 3.
Włoski klimat i dobre wibracje. Z Costa to wszystko masz w pakiecie All Inclusive. Zarezerwuj swój rejs All Inclusive już od 599 euro za osobę. Do 2 marca. Szczegóły w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy, a za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca.
Fantastyczna wiadomość od Toyoty. Wróciła wielka wyprzedaż, jaką pamiętamy. Znów dostępna jest niemal pełna gama modeli z rocznika 25. Takich jak Yaris Cross, hybryda piątej generacji z napędem 116 lub 130 koni mechanicznych. Do tego systemy Toyota Safety Sense w standardzie. Bagażnik 397 litrów i opcjonalny napęd AWDi z korzyścią do 17 200 zł. Do tego aż 10 lat gwarancji w programie Toyota Relax. Szczegóły w salonach i na toyota.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Elektroniczne głosowanie na przykład do parlamentu to usługa, którą należy wprowadzać na samym końcu procesu cyfryzacji. Pokazuje to przykład zamieszania z wyborami online w Polsce 2050. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy. Wczorajsze głosowanie na nową szefową partii nie doszło do skutków z powodu problemów technicznych. Tak brzmi oficjalny komunikat.
Pewnie kiedyś okaże się, że będziemy głosować elektronicznie. wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, ale to stanie się na samym końcu. To będzie ostatnia usługa publiczna, którą pewnie za 10, może 15 lat scyfryzujemy. Widać na tym przykładzie, że jeszcze jest za wcześnie.
Więcej o nieudanym głosowaniu w Polsce 2050 już za chwilę. Gościem Macieja Kluczki będzie wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Bartosz Romowicz. Azyl polityczny dla byłego ministra sprawiedliwości nie wstrzymuje postępowań prowadzonych przeciwko niemu, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytany o objęcie Zbigniewa Ziobry międzynarodową ochroną na Węgrzech, przypomniał, że już na wiosnę odbędą się tam wybory i może dojść do zmiany władzy i zniesienia azylu.
Widać, że w tych słowach, które były przez wiele lat powtarzane o odwadze, o odpowiedzialności, niewiele z tego zostało. Została ucieczka i takie wrażenie braku odpowiedzialności za to, co się robiło.
Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów. Sam Ziobro napisał w mediach społecznościowych, że wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem, a stawia opór postępującej dyktaturze. Wczoraj polski, dziś matematyka, do jutra włącznie ósmoklasiści piszą próbne egzaminy kończące szkołę podstawową. Arkusze przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Przeprowadzenie egzaminów przez szkoły jest dobrowolne, ale wielu uczniów ceni sobie taki sprawdzian wiedzy.
Do tego próbnego egzaminu podchodzimy bardziej na luzie, bo jest to takie sprawdzenie, co umiemy, a czego jeszcze nie.
Właściwe egzaminy ósmoklasisty zaczną się 11 maja. Próbne egzaminy piszą także maturzyści, ale na razie tylko na poziomie rozszerzonym, na poziomie podstawowym. Te odbędą się w marcu. Śnieg popada w centrum i na południu, na zachodzie i południowym zachodzie. Opady śniegu będą przechodziły w śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący, powodujący gołoleć. Na zachodzie temperatury na plusie, około plus 3 stopni. Na wschodzie miejscami minus 11, około minus 5 w centrum.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, druga tura wyborów na nowego przewodniczącego Polski 2050 odbyła się wczoraj i wczoraj też zgodnie z zapowiedziami państwa partii mieliśmy poznać wyniki, a dostaliśmy komunikat, że głosowanie jest unieważnione. Co tu dużo mówić, kompromitacja.
No, mogłoby się to zakończyć bardziej szczęśliwie, natomiast nie na wszystko, a w szczególności na kwestie techniczne nie zawsze mamy wpływ. No, trzeba to zaakceptować, to pewnie jest jakaś tam cena nowości, braku doświadczenia w polityce i prób pokazywania nowych rozwiązań, ale myślę, że nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Każdy kryzys, organizacja musi przeistoczyć, zmienić coś pozytywnego, żeby wyjść z obronną ręką. Jestem pewny, że w najbliższych dniach te wybory się odbędą ponownie i zostanie wybrana przewodnicząca, bo już wiem, że to będzie kobieta i myślę, że pójdziemy dalej do przodu.
A jakie to są kwestie techniczne? One dotyczyły możliwości głosowania, zliczania głosów, innego etapu tego procesu?
Panie redaktorze, na szczęście nie jestem członkiem Krajowej Komisji Wyborczej i też nie byłem obserwatorem w terminie kandydatów. W sumie to pewnie wiem tyle, ile pan, bo wieczorem około godziny 23 dostaliśmy komunikat Krajowej Komisji Wyborczej. Wiem też, że odbyło się posiedzenie zarządu później. Nikt z kandydatów i członków zarządu nie kwestionuje tego, że te wybory w sposób przez nikogo nieingerowany nie odbyły się prawidłowo w drugiej turze. I w związku z tym trzeba to powtórzyć. Dla mnie najważniejsze to, żebyśmy jako organizacja byli przekonani, a myślę, że jesteśmy, że to nie była żadna próba ingerencji ani żadnego z kandydatów, ani także nikogo z zewnątrz. Jestem pewny też, że nauczeni doświadczeniem to ponowne wybory przeprowadziły w sposób dobry, ale też mogę uspokoić wszystkich słuchaczy, także pana, czy też dziennikarzy. Te wybory naprawdę nie mają żadnego wpływu na to, czy koalicja 15 października będzie funkcjonowała, czy nie będzie funkcjonowała. Ona będzie funkcjonowała. Czy przewodniczącą będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy Paulina Henning-Kloska. To jest kwestia, jak będzie nasza organizacja wewnątrz odbudowywała swoje poparcie po to, żeby na zewnątrz pokazać wyborcom i uzyskiwać wzrost poparcia. Natomiast to nie są wybory o tym, że my albo będziemy w tej koalicji, albo nie będziemy, bo bardzo dużo się mówi w tym tygodniu o Polsce 2050. Ja mam monitoring mediów, a jako były kandydat, bo się wycofałem z tego wyścigu, dostaję te wszystkie informacje. To jeszcze nie widziałem, żebyśmy tyle wpisów w różnych mediach, w radiach, w telewizjach mieli, jak z okazji wyborów. I druga rzecz, tak samo, panie redaktorze, jedno zdanie, i tak samo mimo że na przykład w ubiegłym tygodniu zgłosiliśmy jeden bardzo dobry projekt ustawy, którego jestem autorem, czy też przyjęliśmy ustawę, której również jestem autorem, dotyczącą OSP, a o tym jakby się to w mediach nie przebiło, więc wydaje mi się, tak, że no złym, złym kierunku zmierzamy i to jest, mówimy no tak, o tym, co u nas zewnątrz, a nie pośle, o tym, co my robimy na zewnątrz.
Ale to trochę na własne życzenie, panie pośle, bo gdybyście przeprowadzili te wybory sprawnie, one oczywiście fokusują uwagę mediów i też ja słyszałem od polityków Polski 2050 takie życzenie też na nowy rok, że właśnie te wybory przyciągną uwagę mediów, pokażą ostatecznie jedność partii i pójdziemy do przodu. Ale teraz, czytając komentarze po wczorajszym nocnym komunikacie, można zobaczyć wiele pytań pod tytułem o treści takiej, czy ta partia jest poważna, skoro sama nie potrafi przeprowadzić głosowania i to głosowania wśród 800 członków, a są partie, które mają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy członków, jak na przykład PSL jest największą partią liczebnie pod względem członków i one potrafią wybrać przewodniczącego, a taka partia najmniejsza pod tym względem jak państwa nie. Więc to może się jednak obrócić przeciwko wam. Wiarygodność spadnie po prostu.
Panie redaktorze, być może jest taki scenariusz, natomiast proszę czytać, zwrócić uwagę, że te komentarze, które gdzieś tam czytamy, to nie są komentarze środowiska wewnątrz Polski 2050, to są komentarze, chociażby przed chwilą przeczytałem, ale też komentarz pani chociażby posłanki Lichockiej, która to, że dobrze życzy Polsce 2050 i sugeruje, że ktoś wygrał i czy było te wybory unieważnić, to są daleko idące, niesprawiedliwe i nieuczciwe, więc niech pani Lichocka zajmie się, czy maślarze, czy harcerze będą rządzić Prawem i Sprawiedliwością.
No tak, ale na głosy pani Lichockiej 2050... pewnie pan nie liczy i pana partia, jednak na głosy wyborców, którzy jeszcze zostali przy Polsce 2050 już tak. No i pytanie, tak, co oni sobie pomyślą o funkcjonowaniu i stanie partii po tych wyborach?
Ma pan pełną rację, że na głos wyborców liczymy. Ja na przykład osobiście liczę na głos wyborców, którzy są związani ze środowiskiem ratownictwa górskiego, wodnego, czy jednostek ochrony przeciwpożarowej i na przykład dla nich między innymi, jako poseł, jako parlamentarzysta, jako przewodniczący podkomisji stałej do spraw OSP, między innymi przygotowałem ustawę, która w ubiegłym roku, w ubiegłym tygodniu przeszła przez Sejm, a która dotyczy ułatwień w funkcjonowaniu tych jednostek i bardziej interesuje mnie to, żeby ci wyborcy, którzy widzą, jakie dobre prawo dla nich tworzymy, na nas zagłosowali, niż ci, którzy wejdą na X-a i albo z anonimowych kont, albo będą zwolennikami innych partii wyborczych, będą chcieli nam, mówiąc kolokwialnie, dowalić za ten proces wyborczy.
Tak, ale obie sytuacje, zarówno praca legislacyjna w Sejmie jest ważna, jak i proces wewnętrznych wyborów partyjnych, a teraz przy tym procesie jesteśmy. Myśli pan, że minister, wiceminister Michał Gramatyka z Ministerstwa Cyfryzacji pomagał przy tworzeniu tej, albo przy wyborze firmy, która przygotowała tę platformę do tego wewnętrznego, wewnątrzpartyjnego e-votingu, czy nie był zaangażowany pan minister?
Zdecydowanie mówię, że nie był, była Krajowa Komisja Wyborcza, minister Gramatyka nie miał w tym nic wspólnego i oskarżanie też go na X-ie, bo to rano gdzieś to widziałem, jest daleko nieuczciwe i będę bronił ministra Gramatyki. I to na bardzo dobry minister.
Polecą głowy? Członków komisji?
Jakieś to o tym decyduje Rada Krajowa. Statut spotki. Mówi obecnie w ten sposób, że pan marszałek Szymon Hołownia musi jako przewodniczący partii zwołać Radę Krajową. Rada Krajowa musi podjąć odpowiednie uchwały. Przede wszystkim musi ustalić ponowny termin wyborów, bo z uchwały z ubiegłego roku wynika, kiedy te wybory mają się odbyć.
A to na przykład w tym tygodniu jeszcze powinno się odbyć według pana? To ta druga tura głosowania?
Według mnie się powinny odbyć jak najszybciej, natomiast tak, żeby nie było wątpliwości co do ich przebiegu i ustalenia wyników głosowania. Ale też proszę zwrócić uwagę, że jestem jednym z chyba 54 albo 6, już nie pamiętam, członków Rady Krajowej, więc ja swoje zdanie będę wyrażał. Ja w ogóle uważam, że wybory w partiach należy przeprowadzać na zjazdach stacjonarnie, gdzie wszyscy uczestnicy są, gdzie ta debata może odbyć się na...
No właśnie.
Na tych zjazdach.
Aha. A może głosowanie trzeba też przeprowadzić po prostu w jakiejś sali? No tych uprawnionych, jak już powiedziałem, członków partii do głosowania z 800, to da się zrobić.
Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem tego, że w przypadku wyborów szefa partii, kiedy rozmawiamy o przyszłości tego, w jakim kierunku zmierzamy, powinniśmy spotkać się wszyscy, nie jest aż nas tak dużo, żebyśmy takiej sali nie znaleźli, tak? Znaleźli salę na 1000 osób, spotkali się wszyscy, usłyszeli od kandydatów, co mają do zaoferowania i w tradycyjny sposób na kartach do głosowania, wrzucając do urny, zagłosowali pierwszą, drugą turę, wybraliśmy do tego. Tak. I takie głosowanie byłoby dla mnie najbardziej optymalne. Natomiast
przecież jeszcze niedawno,
inną rolę.
Niedawno byliście w koalicji w trzeciej drodze z PSL-em. PSL zna dużo miejsc, gdzie są remizy. Może w jakiejś remizie po prostu trzeba się spotkać i
jest
koledzy
udostępnią. Jest pan złośliwy, panie redaktorze. Jest pan złośliwy, panie redaktorze, że w remizie. Natomiast chyba, nie wiem, czy pan był kiedyś w remizie, która miała 1000 miejsc.
No, niektóre,
pan
był. Niektóre są.
Jeżeli pan był, to ja poproszę o adres na pewno. Ale jeżeli pan był, to ja poproszę o adres tej remizy. Ja przekażę.
Szymon Hołownia, z naszych informacji wynika, że wybiera się w najbliższych dniach na jakiś krótki urlop. Według pana, wobec tak newralgicznej sytuacji w partii, powinien z tego urlopu zrezygnować?
Nie, panie redaktorze, ja uważam, że jak każdy to? Z nas jest człowiekiem. No ja, panie redaktorze, ja też byłem kilka dni na urlopie. Panie redaktorze, jeszcze raz powiem, że oprócz tego, że jesteśmy politykami, oprócz tego, że mamy ważne role publiczne, to też jesteśmy członkami rodzin, mężami, ojcami i tak dalej. I też każdy z nas po to, żeby
może
zachować...
Urlop skrócić.
No, panie redaktorze, nie wiem, czy każdy polityk planuje urlop, a potem, gdy coś się wydarzy, skraca. Jeżeli pan marszałek Szymon Hołownia miał zaplanowany urlop, to uważam, że na niego powinien pójść. Natomiast za proces wyborczy nie odpowiada pan marszałek Szymon Hołownia.
Panie pośle.
Odpowiadają inni ludzie. Uważam, że powinniśmy jako Rada Krajowa wyznaczyć termin, który będzie w najbliższym czasie, sposób głosowania, który nie budzi wątpliwości, który zostanie zakończony. I żebyśmy zakończyli tą historię o tym, że Polska 2050 wybiera przewodniczącego i żebyśmy mogli Polkom i Polakom pokazywać, co dobrego robimy, a proszę mi wierzyć, że jeżeli się przypatrzy temu, co robimy,
już pan o tym,
to robimy dużo dobrych inicjatyw
legislacyjnych,
które poprawiają
życie. Czyli odrzuca pan te teorie spiskowe, które mówią, że tutaj powrócono do doktryny marszałek Elżbiety Witek, trzeba anulować, bo przegramy, że wygrała Paulina Henning-Kloska, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia nie chcieli się pogodzić z tym wynikiem wyborów, dlatego doszło do takiej sytuacji. To totalnie nieprawda, tak?
To totalnie nieprawda, bo pierwsze, Szymon Hołownia nie poparł Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ani Pauliny Henning-Kloskiej, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę zapytać obserwatora, bądź może sama panią minister Paulinę Henning-Kloskę, który był przy procesie stwierdzania, że to głosowanie nie może zostać zakończone pozytywnie. Od moich kolegów i koleżanek, to nie doszło do ujawnienia, na jakim etapie.
Ale powinniśmy my też jako opinia publiczna, panie pośle, poznać dokładnie te kwestie techniczne, które zaważyły na anulowaniu głosowania i
Panie redaktorze,
partią do polskiego Sejmu, tworzącą koalicję rządzącą, może przyczyna powinna zostać podana nam, waszym wyborcom.
Jeżeli
też...
była panie redaktorze, jeżeli była ingerencja osób z zewnątrz, jeżeli było to działanie niezgodne z przepisami prawa, to owszem, powinniście państwo poznać, powinna zarząd krajowy złożyć zawiadomienie do stosownych organów. Natomiast jeżeli była to wina techniczna, za nikogo, przez nikogo niezawiniona, to myślę, że nie. Natomiast myślę, że najważniejsze dla państwa, jako opinii publicznej, jest to, żebyście państwo usłyszeli, kto jest przewodniczącym Polski 2050, żebyście państwo usłyszeli, jakie kierunki działania Polski 2050 obierze po to na najbliższe miesiące, żeby odbudować swoje zaufanie, faktycznie, żeby wygrać w kolejnych wyborach i wygrać, a nie rządzili do władzy Prawo i Sprawiedliwość razem z Braunem.
Faktycznie było gorąco ostatnio na komunikatorze Signal, w którym się komunikujecie, gdy Szymon Hołownia dowiedział się, że Michał Kobosko był u premiera Tuska, relacjonując swoją wizytę w Waszyngtonie, to wręcz oskarżył go o zdradę. Niektórzy zaczynali się usuwać z tej grupy, aż tak źle?
Panie redaktorze, na pewno ode mnie pan nie usłyszy i żaden inny dziennikarz, co było w wewnętrznych dyskusjach pomiędzy parlamentarzystami.
Ale nie zaprzecza pan.
Proszę pan, ani nie potwierdza, ani nie zaprzeczam i nie będę szukał tej teorii spiskowych. Okay. Natomiast uważam, że osoba, która wypuszcza takie informacje do mediów, nie ma miejsca w polskiej polityce, a zwłaszcza w Polsce 2050, bo nie działa na korzyść naszej organizacji. Nie zrobię niczego, co by miało wpływ negatywny na naszą organizację, a takie ujawnianie wewnętrznych rozmów to jest nic innego, jak jest takie bliskie określenie, ale na antenie radiowej nie powiemy, to jest robienie czegoś do własnego gniazda.
A pan zagłosował w tych wyborach? Udało się panu?
Oczywiście.
Na kogo?
Na tajemnicę głosowania, panie redaktorze.
No, ale może pan powiedzieć, którą liderkę, kandydatkę uznaje
panie
pan za lepszą
oczywiście
liderkę.
Oczywiście, że mogę, ale tego nie zrobię, bo ponieważ uważam, że Polska 2050 pod przywództwem nowego przewodniczącego, kto by nim nie był, musi pójść do przodu i ani mój głos
czyli
nie ma żadnego znaczenia w tym wypadku.
Pana rada jest taka, żeby głosować po prostu podczas spotkania, a nie zdalnie.
Jestem daleko idący, żeby dawać rady, natomiast uważam, że powinniśmy to zrobić w trakcie spotkania na kartkach papieru, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Bartosz Romowicz, Polska 2050. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Za chwilę informacje o 8:00, później, godzinę później, będzie godzina 9:00 i potem zacznie się program Przedpołudnie, który dzisiaj poprowadzi Filip Kakusz. Co dzisiaj u ciebie w programie, Filip?
Tak, dzień dobry. Już teraz zapraszam państwa na rozmowę o 9:00, bo będzie z nami dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. I właśnie o działaniach GIS-u będzie, działaniach GIS-u, który chce po raz pierwszy od wielu dekad dokładnie sprawdzić, ilu z nas jest zaszczepionych, również przeciwko tym wszystkim chorobom, przeciwko którym teoretycznie powinniśmy być wszyscy zaszczepieni. Inspektorzy GIS-u wiele miesięcy chodzili po POZ-ach i zbierali papierową jeszcze dokumentację. Co z tego wynika, czy się udało i co dalej, kiedy już ma się taką masę danych z tą wiedzą można zrobić? O tym będziemy z Pawłem Grzesiowskim po godzinie 9:00 rozmawiać.
Polecamy serdecznie, Filip Kekusz i Przedpołudnie. Za chwilę informacje o 8:00, po nich Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
Reklama.
Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. W radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Wszystko, czego sobie życzysz. Happy New Range, czyli nowy rok, nowe marzenia, które możesz spełnić, i twój nowy Range Rover Sport z ratą 3280 zł netto miesięcznie lub twój nowy Range Rover Velar z ratą 1900